Jakie kino tak ogólnie lubisz? Co musi mieć takiego w sobie, żeby cię przykuło do kanapy? Albo żebyś poszła na film do kina?
Kino, które lubię, no na pewno społecznie zaangażowane, kino głębokie. Jeżeli już poświęcam czas na to, żeby pójść do kina, to po to, żeby ten film coś wniósł w moje życie, żeby mnie czymś zainspirował, albo pięknem obrazu, albo pięknem przekazu, a najlepiej jak to wszystko ma razem w sobie. Dlatego no, mogę wymieniać jakichś konkretnych reżyserów, za którymi podążam, nazwiska, które są gwarantem dobrego kina. No to na pewno wśród tych osób znajdzie się no, Krzysztof Kieślowski, który jest no, moim ulubieńcem. Na pewno Paolo Sorrentino, na pewno Kim Ki-duk, na pewno. Ojejku, tak można wymieniać i wymieniać, ale, no, ale to właśnie w tym kierunku, w kierunku takiego kina bym podążała.
Między filmami na początek, jaka propozycja?
Bardzo trudno jest zawsze dokonać takiego wyboru, bo tych filmów jest bardzo dużo. Zastanowiłam się, jakie filmy chętnie oglądam ponownie, do jakich filmów często wracam, jeżeli mam chwilę, to który oglądam po raz kolejny. Wśród tych filmów jest właśnie wspomniany Paolo Sorrentino, Wielkie Piękno. Bardzo lubię ten film. To jest takie zderzenie, no Wielkie Piękno, sam tytuł. Zderzenie piękna i brzydoty. Piękna, które wynika z pewnej harmonii pięknego miasta, Rzymu, spójności architektury, piękna tej architektury, przenikającego światła, pięknych zdjęć, pięknych kolorów i brzydoty, ale brzydoty też oprawionej w piękno, ale brzydoty, które symbolizuje ludzka kondycja, ludzka świadomość, związana z postawą niby elit, niby inteligencji, ale tak naprawdę pokazująca właśnie, uosabiająca tą brzydotę wynikającą z wnętrza tej grupy społecznej. Oczywiście grupy, która potem ma wpływ na życie innych grup społecznych, na tworzenie się różnych struktur społecznych, na, no, na wiele rzeczy, które potem dotyczą wszystkich z nas. No to jest ta refleksja właśnie, czy rzeczywistość, w której żyjemy, tworzą elity, czy elity tworzą rzeczywistość. Jak się tak nad tym głębiej zastanowimy, to możemy to przełożyć na wszystko. Na uczestnictwo nas, no niedawno były wybory, to jest właśnie też odpowiednik tego, można sobie wtedy to samo pytanie zadać. No i tak podążając za taką myślą właśnie, można się zastanowić nad taką głębią tego świata. Czy w jaki sposób my się przyczyniamy do tego, że coś takiego w ogóle funkcjonuje?
Co teraz w audycji między filmami?
Kolejny, no to jednak chyba Kieślowski. To jednak Kieślowski. Tu jest koszmar wyboru, jeżeli chodzi o tytuły, ale nie mogąc się zdecydować na konkretne tytuły, wybrałam filmy takie, które połączą wszystkie te wartości, które się powtarzają w jego twórczości. To przedstawicielem tego na pewno będzie Czerwony i Niebieski. Dwa moje ukochane filmy, potem jest jeszcze Podwójne życie Weroniki, potem jest Przypadek. Ale co łączy te wszystkie filmy? To pytanie, które ciągle Kieślowski zadaje o granice ludzkiej moralności, jak gdyby taką potrzebę wolności, o no, filmy przepełnione symboliką, pełną ilością symboli, przekazów. Jak my tą moralność tworzymy? Czy my tworzymy tą moralność, wyznaczamy te granice i ubieramy to w jakiś system wartości, w ogóle w system taki, który rzeczywiście te granice naszej moralności, naszego postępowania wyznacza? Czy tworzymy takie systemy po to, żeby na przykład uzasadnić swoje postępowanie? No, tych pytań Kieślowski, które zadaje, jest oczywiście bardzo wiele. Te filmy ujmują nie tylko swoim przekazem i tym, co Kieślowski chce w nich poruszyć, ale również przepiękną muzyką Preissnera, które towarzyszy tym filmom, przepięknymi zdjęciami Idziaka i Sobocińskiego. Po prostu światło, jakie wydobywają, kadry, w jakich ujmują poszczególne ujęcia. No, to są takie obrazy, które nam zapadają w pamięci, a jeżeli mieliśmy taką przyjemność i takie wyróżnienie jak ja, że ja się na tych filmach wychowałam, to uważam, że w dużym stopniu to zbudowało jakąś moją wrażliwość. To są po prostu takie filmy, które gdzieś zapadają w człowieku bardzo głęboko na zawsze. Granice moralności, ale nie tylko. Następna taka rzecz, która ciągle powoduje, że się zastanawiamy nie tylko nad treścią filmu, jak wychodzimy z kina, ale też przenosimy to na nasze życie. To w jakim zakresie naszym życiem rządzi przypadek, o którym ciągle też Kieślowski, o którym ciągle mówi, ale prowadzi nas tak przez te filmy, że wychodzimy z taką nadzieją, że to jednak nie przypadek, że jest jeszcze jakaś siła wyższa, która kieruje. I tutaj się już każdy do tej siły może odwołać w takim wymiarze duchowym, w jakim sam w życiu podąża. Ale to stwarza taką wielką nadzieję, że jednak zawsze jest coś, co nad nami czuwa i jednak nie jesteśmy tylko zdeterminowani na te przypadkowe wybory, których różnie dokonujemy w życiu.
Kolejna propozycja w audycji Między Filmami.
Następny taki film, bo może to wybrałam takie filmy, które wycisnęły na mnie takie największe piętno. To następny, kolejny film to film Kim Ki-duka. Też takie właśnie bardzo obrazowe, bardzo przepełnione wielką ilością symboli, taką niesamowitą pięknem wynikającym z przedstawianej natury, siły wynikającej z tej natury, takiego szacunku, któremu Kim Ki-duk oddaje poprzez różne postawy pokazywane w swoich filmach. Ale to jest film Wiosna, lato, jesień, zima. Jest to pokazana relacja pomiędzy mistrzem a uczniem. Mistrz oczywiście wychowuje tego ucznia, ale w sposób taki, który jest oparty na doświadczeniu. Doświadczeniu, które powoduje, że rozwija się empatia, współodczuwanie, nadawanie wartości takiej ponadmaterialnej wielu ścieżkom swojego życia. Młody uczeń popełnia wiele błędów, jak to dziecko, i to różnych. Między innymi w pewien sposób krzywdzi zwierzęta, żabę, węża, przywiązując kamienie do nich. Mistrz robi to samo, przywiązuje kamienie uczniowi, żeby doświadczył tego bólu, tego cierpienia, tej niemożliwości wyswobodzenia się, tego dużego dyskomfortu. Niestety zwierzęta nie wszystkie przeżywają i mistrz, podsumowując tą sytuację, mówi: widzisz, nie wszystkie błędy są do odwrócenia. Z tych zdjęliśmy kamienie, ale z tych, co nie zdjęliśmy i umarły, to te kamienie w sercu będziesz musiał dźwigać do końca swojego życia. Tak sobie czasami myślę, że dzisiaj to doświadczanie takie bardzo powierzchowne, bardzo lakoniczne, oddalenie się od natury, jak gdyby ten, patrząc jak są dzisiaj wychowywane dzieci, i to nie z ich winy i nawet nie z winy rodziców, ale my już wielu rzeczy nie doświadczamy. Jesteśmy już czegoś w życiu pozbawieni poprzez czasy, w których żyjemy, poprzez religię, w której się wychowujemy, no przez wiele, wiele różnych rzeczy. Te filmy też są przesycone oczywiście głęboką symboliką. Występuje wiele zwierząt, które są odpowiednikiem, występują w kalendarzu chińskim, uosabiają wiele cech i wiele takich symbolicznych znaczeń. Jak to wszystko potem sobie zestawimy, jeszcze w odniesieniu do tych 4,5 roku, które się odnoszą do takiego rozwoju duchowego człowieka, od wczesnego dzieciństwa do śmierci, do tego jeszcze wszystko to, co jest podbite dźwiękiem, dźwięki natury, szum lasu, dźwięk deszczu, takich rzeczy, które symbolizują tutaj taki głęboki szacunek do natury, do sztuki, do przyrody. No, uważam, że naprawdę film warty polecenia ze względu i na piękno przekazu, i na piękno obrazu.
Teraz w Między Filmami.
Matrix jest moim ulubionym filmem. Widziałam go bardzo wiele razy, tylko że można Matrix oglądać na poziomie filmu science fiction pełnego specjalnych efektów i piękna uczestniczących w nim aktorów i też nas zachwyci, ale też można oglądać go doszukując się tam wielu rzeczy, wielu przekazów, z których Wachowscy, no wtedy bracia, dzisiaj rodzeństwo Wachowskich, słyną. Tam jest bardzo dużo przekazów, podtekstów, odniesień, do filozofii buddyjskiej, do filozofii rastafariańskiej, do wielu takich rzeczy, które jeżeli wychwycimy to w cytatach, to się okazuje, że no, ten film jest pełen głębi i to takiej naprawdę wartej podjęcia jako oddzielnego tematu. Do tego wszystkiego stawia pytanie, czy rzeczywistość tak naprawdę, w której żyjemy, czy ona jest prawdziwa. Ona każe powątpiewać. Odnosi się też cały film do pewnego zniewolenia umysłów. Tu przede wszystkim chodzi o taką, że na poziomie takim mentalnym, ten symboliczny Matrix tak naprawdę istnieje, bo dzisiaj wiele osób, myślę, że zawsze, że to nie jest kwestia dzisiejszych czasów, że to towarzyszy po prostu człowiekowi, że część ludzi, duża większość ludzi nigdy nie chce się obudzić, trwa w takim marazmie, w takiej formie przetrwania, bez refleksji, bez budzenia świadomości, no bo się po prostu jej boi, jak już w momencie, gdyby się to przebudzenie nastąpiło, to trzeba by było coś z tym zrobić, a to jest dla większości ludzi bardzo niewygodne. Tutaj też są odniesienia do wielu autorów, ale film, który działa na wyobraźnię, ale w momencie, kiedy zagłębimy się w tych treściach właśnie do wypowiedzi Morfeusza, do wypowiedzi agenta, to naprawdę można się nad tym pochylić i mieć no, dużą taką refleksję.